kolacjuwa.
Ach, przydałaby się herbata.
Standardowo jej nie mam. Nie muszę już chyba tego nadmieniać. Mam nadzieję, że wy za to już się grzejecie w ciepłych łóżeczkach po tych wszystkich zamieciach śnieżnych, jakie nas spotykały w Gdańsku. A my zaczynamy z kolejną kolacjową, z kolejną audycją mówiącą o kulturze, filmach, teatrze, książkach, grach i co by tu jeszcze wymienić? Masz jakiś pomysł?
Mamy dzisiaj jeszcze gościa specjalnego.
O, dobra, to warto nadmienić. Czasami też pojawiają się u nas goście, którzy mówią o wielce ciekawych sprawach związanych z tymi oto wymienionymi rzeczami. Dzisiaj za to jako prowadzący będą Jakub Sopyło
i Aleksandra Kaczmarek.
A my, nie przedłużając, zmierzamy do sedna.
Is to run. What's got you distraught? It's negative attention at best.
But call it nothing. Maybe you're something. Maybe a little bit. Maybe you're something.
It's all about ascension, I guess. Don't put me to rest. And hand me your clothes. Take a picture or two. I can see you. Beers falling down at the party. Saddest little baby in the room. Fears, tell me fears, don't get me started. I contain a little gray hair. Every scare you share, those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. I hear your eyes and I see those cries. I hear those eyes and I see those cries. I can't be the only one who hears you. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room. Fears, tell me fears, don't get me started. I contain little gray hair for every scare you share. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. Tears falling down at the party. Saddest little baby in my eye. Fears tell me fears, don't get me started. I might die.
Film. Dokładnie, film. Z filmem przyjdzie do nas za to
Zofia Walder.
Z filmem, z animacją nawet bym powiedział, jeśli już mamy pójść bardziej w szczegóły. Tak. Jak się nazywa animacja?
Będzie to animacja Stalowy Gigant.
Brzmi w sumie mi jak taki dźwięk dzieciństwa, bym powiedział. Oglądałem to, gdy byłem mały i mam nadzieję, że z wielu z was też to kojarzy może w ten sposób.
A ja natomiast nie mam pojęcia, o czym to jest. Może przybliżysz nam chociaż odrobinę?
No właśnie, ja słyszałam, że dla wielu osób jest to taki film dzieciństwa, tak samo jak Król Lew czy Pocahontas. Jednak ja w ogóle wcześniej nie słyszałam o tym filmie i obejrzałam go dopiero teraz. i bardzo dużo straciłam. Ponieważ jest to bardzo urocza, przeurocza animacja opowiadająca o chłopcu, który ma na imię Hogarth. I ten chłopiec żyje, wychowuje go samotna mama. Jest im dość ciężko, jednak dają sobie radę. Mama pracuje w takiej kawiarni, gdzie tam obsługuje ludzi jako kelnerka. No a chłopczyk musi sobie sam przez większość czasu radzić w domu. No i pewnego razu on po prostu zauważa, że coś się dzieje dziwnego w ich ogrodzie, tam gdzieś na zewnątrz słyszy dziwne dźwięki, znika nagle antena do telewizora, więc on idąc śladem zniszczeń napotyka stalowego giganta.
Brzmi jak początek Transformersów.
Tak, ponieważ ja nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że ten film, no bardzo mi się kojarzy z Transformersami, jednak jest to film z 1999, więc wydaje mi się, że no...
Wow,
trochę wcześniej.
Za rok będzie miał ćwierć wieku.
Dokładnie. I ten film, nie wiem, czy widzieliście Bumblebee z Transformersów, ale ten film ma bardzo podobną fabułę, no tylko był pierwszy. Bo, jak można się domyślać, okazuje się, że stalowy gigant tak naprawdę ma serce ze złota i chłopiec się z nim zaprzyjaźnia.
Historia trochę podobna do historii Kimby i Simby.
No tak, można by tak powiedzieć. Jednak jest to naprawdę taka przemyślana i głęboka animacja. Ja kiedy ją oglądałam, byłam zdziwiona i nie mogłam się oprzeć takiemu wrażeniu, że chciałabym powiedzieć, no teraz już takich bajek nie robią. Bo po prostu były tam poruszane bardzo ciężkie kwestie, których zazwyczaj teraz w filmach dla dzieci się nie porusza. Na przykład ten chłopiec wytłumaczył stalowemu gigantowi koncept śmierci w bardzo piękny sposób. I wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby w bajkach dla dzieci poruszać takie trudne tematy, a wydaje mi się, że ostatnimi czasy jest to trochę rzadsze niż kiedyś.
To prawda. No cóż tu więcej rzecz. Mogę odpowiedzieć tylko słynnym i znanym każdemu przysłowiem. Kiedyś to było.
Tak, kiedyś to było. Też ciekawe dla mnie było to, że ten film ma miejsce w 1957, więc no wiadomo, jakieś tam telefony wyglądają inaczej, pojazdy i tak dalej, ale też jest pokazane, że w szkołach puszczają dzieciom filmy instruktażowe, że należy się schować pod stołem, jakby miała spaść bomba atomowa ze względu na zimną wojnę.
No, to nie jest całkowicie oderwane od rzeczywistości. Powiedzmy, w Japonii dalej mają filmy instruktażowe o zagrożeniu trzęsieniami ziemi, więc myślę, że jest to związane z czasem, w jakim ten film...
Tak, ten film jest bardzo mocno osadzony w czasie, w którym się odgrywa i było to po prostu dla mnie bardzo ciekawe, że pokazują takie rzeczy właśnie w filmach dla dzieci i oddają po prostu no, tamte czasy.
No to jest też o tyle ciekawe, że nie dość, że film może nauczyć dziecko czegoś ciekawego, to jeszcze może być czymś ciekawym, no dla naszej publiki, czy nawet dla starszej, która też odnajduje takie ciekawe elementy jak to, na przykład, o czym mówisz. To jest w ogóle szok tego typu, jak się porówna do właśnie dzisiejszych animacji, co już wspomniałaś.
Mhm. Do tego film jest naprawdę emocjonalny i mimo, że no, ma już swoje lata, to nie chciałabym tutaj spoilerować nikomu zakończenia, mimo, że myślę, że większość osób mogła ten film gdzieś widzieć, ale no, jakieś łzy wzruszenia mogą się pojawić.
Łezki się kręcą w rogu oka i opadają łagodnie na telewizor, żeby przypadkiem nie wyłączyć programu. No cóż, w takim razie myślę, że zapraszam do oglądania. Teraz jest zimowa atmosfera, więc myślę, że nikomu nie będzie się chciało opuszczać na czas zamieci swojego cieplutkiego domku. I dziękujemy, Zosiu, a my będziemy szli w stronę tego zapowiadanego na początku tajemniczego mysiego gościa. Tajemniczy mysi sprzęt. Nikt nie kojarzy? Nikt nie oglądał?
Nie.
Karamba. No i nie wyszło. Mam nadzieję, że ktoś skojarzył po drugiej stronie mikrofonu, a my idziemy dalej, żebym już się nie wygłupiał. Daddy's got a gun, shooting at the sun. And it goes bop, 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 bop. Heart is full of rage, living in a cage. I'm afraid to die, 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 die. I hear that
with anybody, everything, anything, and nothing at all. You remind me of a bad dream. Always seem to focus on the bad things. Don't you notice beauty in the sadness? Everything, anything, and nothing at all. Hey. Nothing at all. Nothing at all. Mama's got a debt, bills up to a neck, rent is getting high.
Gość kolacjowy.
Dzień dobry. Jednak, żeby bardziej się skompromitować, chciałem tylko nadmienić, że tekst rzucony na końcu ostatniego segmentu pochodził z klubu przyjaciół Myszki Miki. Dziękuję. To koniec tego krótkiego wstępu, a teraz zapraszam do właściwego segmentu.
Tak, a więc nasz tajemniczy myśli gość to Bartosz Piwowarczyk.
Witam, witam serdecznie.
Więc o czym nam, Bartoszu, przyszedłeś dzisiaj opowiedzieć?
Na początek takie egzystencjalne pytanie. Czy jako ludzkość możemy przewidzieć, co się wydarzy jutro?
Ja myślę, że tak. Jednym z pewników takim jest śniadanie, potem drugie śniadanie, ewentualnie potem lunch i brunch. To jest dla mnie taki top tier.
No, zależy kto jakie ma zajęcia. Ja na przykład przewiduję jedynie kolację i śniadania.
Odpowiedzi, której udziela Bad Bunny na swoim najnowszym albumie, to nie, bo zatytułował swój album już ubiegłoroczny Nadie sabe lo que va a pasar mañana, czyli nikt nie wie, co się zdarzy jutro. Został on wydany pod koniec już ubiegłego roku i w porównaniu do poprzedniego albumu Benito Martineza, bo tak się nazywa rzeczywiście Bad Bunny, do Un Verano Sin Ti, jest to powrót do korzeni latynoskiego rapu, trapu, gdyż Un Verano Sin Ti skręcało bardziej w stronę popu, reggaetonu, miało taki bardziej klimat karaibskich plaż, bo sam Benito pochodzi z Puerto Rico. Natomiast na Nadie Sabe powraca do swoich korzeni w rapie. I utworem otwierającym Nadie Sabe lo que va a pasar mañana jest utwór pod tytułem Nadie Sabe. I on jest dość niecodziennie skonstruowany jak na utwór rapowy, gdyż otwiera go partia na wiolonczeli.
Pozwól, że zapytam, czy następne nazywają się Lo Que Va A Pasar Mañana?
Ten zabieg niewątpliwie mógłby Benito zastosować ten zabieg idąc w ilość, ale poszedł jednak w jakość. Pierwszy utwór to Nadie Sabe i rozpoczyna się od, tak jak wspomniałem, partii na wiolonczeli, a potem Bad Bunny rozprawia tak naprawdę o swojej pozycji w rapie. Kim jest? Co znaczy w tym przemyśle? I porównuje siebie do różnych postaci, najróżniejszych postaci celebryckich, muzycznych i dochodzi do wniosku, że nie jest perfekcyjny i też nie chce taki być, ale zna swoje zalety i są ludzie, którzy życzą mu źle. Tak sądzi. I Nadie Sabe brzmi niezwykle patetycznie, churalnie. Jest utworem, który myślę, że dobrze otwiera ten album, bo przykuwa uwagę.
Co zatem powiemy o następnych tego typu utworach? Czy znajdują się w tym albumie, czy już porzucamy ten styl, idąc w kierunku tego właśnie karaibskiego stylu?
Nie, nie, nie. Karaibski styl był charakterystyczny dla Un Verano Sin Ti, albumu jeszcze poprzedniego Benito. Ponad Yesabe następuje taki headliner tego albumu, utwór, który ciągnie tą płytę. Był on zapowiedziany jeszcze wcześniej pod tytułem Monaco. I do Monaco Bad Bunny nakręcił teledysk. I w tym teledysku polega on na tym, że Benito idzie do restauracji w Nowym Jorku, gdzie wszyscy go podziwiają. I w tej samej restauracji siedzi sam Al Pacino, który gratuluje mu sukcesu. I jako sportowy świrek zwróciłem uwagę na to, że w Monaco i jak na całym Nad Yesabe pojawia się mnóstwo referencji do postaci ze świata sportu, do celebrytów. W Monaco w refrenie samym występuje Max Verstappen, Sergio Perez. W jednej ze zwrotek występują Leo Messi i Diego Maradona. Benito porównuje się do nich, podkreślając swoją pozycję w branży muzycznej. Monaco jest taką celebracją życia na poziomie i taką trochę przechwałką Bad Bunny'ego, że patrzcie, ja jeżdżę sobie w Monaco, a wy możecie tylko na to patrzeć.
A skąd ten tytuł tego utworu?
Bo Monaco jest takim uosobieniem luksusowego stylu życia, który był charakterystyczny dla Bad Bunny'ego, ale, co mnie bardzo zaciekawiło, sam teledysk, poza restauracją w Nowym Jorku, był nagrywany właśnie w Monte Carlo podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. I Monaco zawiera pewne ciekawe elementy, gdyż na samym początku Benito sampluje, wykorzystuje utwór francuskiego barda z lat 60. Charlesa Aznavoura pod tytułem Here Encore. Gdyby Nordin to był, na pewno by mnie poprawił.
Ja nie potrafię, bo niestety absolutnie nie rozumiem, co powiedziałeś, chociaż znam francuski.
O, no to może nie poszło mi tak
źle. Ale poszedł dis na Bartka właśnie, to było mocne.
Nie po to tu przychodziłem. Ale nie, nie, nie. Wracając do Monaco, na początku występuje sample Charlesa Aznavoura oraz pomiędzy zwrotkami i refrenami występuje interludium, które też zawiera ten utwór francuskiego barda, co jest dość nietypowym połączeniem współczesnego rapu i francuskiej muzyki poważnej z lat 60. Jednak najlepszy utwór następuje po Monaco. Jest to trzeci utwór na Nad Yesabe. I jest to utwór pod tytułem Fina. I w tym kawałku Benito łączy siły, łączy głosy ze swoją portorykańską kumpelą o pseudonimie Young Miko. I tak jak poprzednie utwory nadawały o ekskluzywnym stylu życia Bad Bunny'ego, jaki to jest super i wszyscy mu zazdroszczą, Fina skupia się na bardziej może przyziemnych trochę sprawach, bo opowiada o czerpaniu przyjemności z obcowaniu z drugą osobą, z relacji damsko-męskich. I konstrukcja tego utworu jest też, odpowiada temu motywowi, bo pierwszą zwrotkę, moim zdaniem lepszą, śpiewa właśnie Young Miko. W refrenie występuje ikona latynoskiego reggaetonu, Tony Calderon. A na drugą zwrotkę właśnie występuje Bad Bunny. Natomiast na sam koniec Bad Bunny i Young Miko łączą swoje głosy. Jest to utwór, który wpada w ucho, jest żywy, energiczny i po prostu buja.
Czyli tak jakby cudowna opowieść, gdzie kobieta i mężczyzna opowiadają o relacji i łączą faktycznie swoje głosy w relacje.
Tak, o tym właśnie opowiada Fina. Najlepszy utwór na tym albumie, który mi się wydaje, że wybrzmi po moim wejściu.
Oczywiście, że wybrzmi. Posłuchamy go już za chwilę.
Myślę, że nie ma co czekać. Puszczajmy już teraz.
Baby Miko, tu mirada es profunda y la mía es penetrante. Yo siento que te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nah, no te creo. Que se joda, mami, voy pa' dentro, fue culpelo. Ey, pa' que te venga rápido, no necesito lelo. En todos mis videos te pusieron de modelo.
Dame booty, dame cara, dame pelo. Wow, ella no es puta, ella es mujer alegre, fina. Pero le gusta la calle PR, diva. Se tira hombres y también mujeres, es mía. Cuando me pide que la grabe, pues dale. Me gustan las bichas y las yales, kinky salvaje. Tímida, pero no cuando me pide que baje. Vamos a parar la rimi, te quité los de Timmy. Me dejo el número, el teléfono en el Dr. Simi. Yo voy a ser tu baby mama como yo en Chimi. Es del West, picochita, está rico mini. I know you wanna see me. Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer. Sí. Oye, si las más putas son las más finas. 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 Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida.
Ay, ay, me gustan las suciedad, baby, how about you? Tengo el bicho afeitado y cabezón como cayú. Besitos en el cuello, besitos en el toto. No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco. Dale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador. De espaldita y a la vez el vibrador. El polvito en la mañana, le digo el despertador. Todo el mundo habla, pero está en despertador. Ay, ay, se preguntan cómo nos comunicamos. Ay, mejor ni le contamos. Dile que de una conectamos, y que chingando nos matamos. Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas. Bien arrebatado chingando en casa de tu hermana. Yo soy tu bambino, tú eres mi villana. Vamos a hacerlo hoy, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ey, por la forma en que me chinga, a veces pienso que me ama. Ey, la baby tiene cuarto, tiene lo de ella, hace lo que le da la gana. Mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama. Dame acá, ven aquí, baby, ponte en cuatro, dale. Oye, esto es para todas las bebesotas del mundo entero. Que están bien ricas, que tienen lo de ella. Y que viven como les salga de los ovarios, de los cojones, donde sea. Vamos todo el mundo a putear, que se joda. De parte del conejo y yo mico. Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey, mami, sé tú. Y que se joda. Y que se joda. Hablarle de ti, que no le hables de boda. No, no le hables de boda. Mami, sé tú. Y que se joda. Y que se joda. Hablarle de ti, que no le hables de boda. No, no le hables de boda. Ay, dime. Mira, tú sabes que a nosotros nos importa un bicho lo que ustedes piensan, ¿verdad? Ah, ok. Tato.
Polecajki.
A więc tak, dziś w dzień wcięć ja się jeszcze chciałam wtrącić, że to, o czym mówił Bartek, czyli ta piosenka Charles Aznavoura, to było Jech encore.
Dobrze.
A teraz lecimy z polecajką, a dzisiaj na polecajce będzie Marta Miszewska ze stylistyką japońską, bym powiedział, bo jest to anime o tytule pięknym
Perfect Blue, czyli o moim prawdziwym koszmarze sprzed paru lat, kiedy to odkryłam. Jak tu już rozmawialiśmy chwilę temu, to ty oglądałaś to anime.
Tak, ja widziałam jego początek, ale jeszcze nie udało mi się go skończyć.
Tym razem za to ja nie widziałem nic a nic z tego, więc myślę, że będzie można wymienić się wrażeniami.
Jest to thriller, horror psychologiczny z 1997 roku. W reżyserii, którego reżyserem jest Satoshi Kon, i opowiada on historię Mimy, która jest idolką, piosenkarką, członkinią zespołu. Jej życie, można powiedzieć, jest idealne. Jak wiadomo, no, idole są stawiane, powiedzmy, na takim piedestale, więc ma w związku z tym wielu fanów. Mimo wszystko postanawia zmienić karierę i zostać aktorką. Mimo, że jej agentka sprzeciwia się temu, mimo, że wie, że jej fani nie będą zadowoleni, ona postanawia to zrobić. I początkowo no, sytuacja no, nie wygląda, powiedzmy, najciekawiej, ale wiadomo, nowa praca. Może to tylko takie pierwsze problemy. Z czasem jednak okazuje się, że odejście od tego cukierkowego, idealnego wizerunku tego niewiniątka do bardziej takich kobiecych ról, takich brutalnych, bardziej seksualnych, można by powiedzieć, w niektórych scenach, rolach, jakie przyjmuje, sprawia, że pojawiają się na przykład stalkerzy, którzy śledzą ją i ona z czasem sama nie wie, czy te osoby tam naprawdę są, czy sobie po prostu ubzdurała taką sytuację. Oprócz Mimy, która powoli, powiedzmy, no już nawet nie powoli, na samym początku już zaczynają się, powiedzmy, głuche telefony, zaczyna pogrążać się w tej, jakby to ładnie powiedzieć, takiej psychozie, zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Mamy również postać jej agentki, Rumi, która jest byłą idolką, byłą piosenkarką, której również nie podoba się to, co Mima robi ze swoją karierą. I z czasem ona podejmuje pewne działania, które, żeby za dużo nie zaspoilerować, uznawalibyśmy za moralnie wątpliwe. Mamy oczywiście również postać tego stalkera, który bardziej jest jednak, ja przynajmniej tak odbieram, jako tak ugrupowanie tych wszystkich lęków, czego by taka osoba, która zmienia taką karierę, mogła się spodziewać, mogła odczuwać w takiej sytuacji. Jednak to nie jest film, który ogląda się tak po prostu patrząc na tą zmianę kariery i te wątpliwości, jakie mogą Mimę męczyć. To jest film, w którym nie wiemy, co jest prawdą, a co jest fikcją, ponieważ mówiłam, Mima staje się aktorką. I momentami, początkowo wydaje się, że powiedzmy jako widzowie, nie wiemy, czy to, co się dzieje, jest tylko sceną z filmu, czy dzieje się w rzeczywistości. Początkowo, przynajmniej ja tak odebrałam, miało to oddziaływać na widzów. Z czasem okazuje się, że sama Mima nie jest pewna, co naprawdę się dzieje. Więc nie jest to film dla ludzi o słabych nerwach. O naprawdę niektóre sceny są, powiedziałabym, nieporuszające, wręcz oburzające momentami, co się naprawdę dzieje.
Wrażenie tej straszności tego filmu pogłębia też, z tego, co mi się wydaje, muzyka, czyż nie?
Tak, muzyka naprawdę odgrywa bardzo dużą rolę, ale tak samo styl animacji, ponieważ no wiadomo, no to anime się nam zwykle kojarzy, że to są no duże oczy, pewne no aspekty są wyhiperbolizowane.
Taki styl kawaii, że ma być to takie bardzo urocze, przyjemne, miłe. Na film jednak jest horrorem.
Film jest bardzo mroczny i te postacie, to one nie są... Powiedziałam, że to jest realistyczne anime. Na ile anime może być?
Anime jako taki termin, wtrącę tylko, pochodzi od po prostu japońskiego animation. Więc no, cokolwiek jest animowane, jest anime.
Tak, jednak jak się powie anime, to jednak są pewne kryteria, które w, powiedzmy, głowie takiego normalnego odbiorcy powinno to spełniać, a tutaj to zostaje zaburzone. I jak już sam potem czytałam, jak ten film jest zrozumiany, czy jak ja go rozumiałam, jak sam autor mówił, film opowiada o różnicy między tym, jak my się widzimy, a jak widzi nas otoczenie. Co się stanie, kiedy ta różnica stanie się za duża, kiedy nie będziemy w stanie się z tym pogodzić, albo nie będziemy gotowi tego zrobić. Również stawia nas przed takim bardzo niewygodnym pytaniem, jak my jesteśmy postrzegani, czy to jest coś, czego my chcemy, oraz czy przypadkiem my nie narzucamy swojego, czy nie tworzymy fałszywego wyobrażenia na temat innych, krzywdząc ich tym samym.
Strach, który taki idzie z głębi nas, a nie, że z zewnątrz nas atakuje siłami, jak na przykład by było na takich klasykach horroru, jakiś Piątek 13, czy inne krzyki. Chociaż krzyki to już późniejsze konotacje, bym powiedział. No, w takim razie mamy jedną rzecz, żeby sobie rozbudzić serduszko, stalowy gigant, a teraz coś, żeby rozbudzić umysł, nie zasnąć w nocy.
Nie mógł spać w nocy, nie spałam poprzedniej nocy.
No cóż, nie życzymy tego wam, ale zachęcamy do obejrzenia, bo na pewno to będzie coś ciekawego.
Mimo tego radziłabym uważać. To nie jest naprawdę film dla ludzi, którzy nie są gotowi na to, co zobaczą.
Z tymi dodatkowymi ostrzeżeniami zostawiamy was, a my zmierzamy niepowstrzymanie w kierunku książek.
Down every Kącik Mola.
No i co, przydałoby się teraz coś weselszego, ale muszę was zmartwić, bo wracamy do mrocznych japońskich klimatów z reportażem Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet, autorstwa Karoliny Bednarz i będę to mówić ja, czyli Aleksandra Kaczmark.
Będzie japońsko dzisiaj. I co będzie w tym reportażu? Co widzą kobiety w Japonii? Proszę mi powiedzieć.
No tak, więc Kwiaty w pudełku jest to książka, która jest tak jakby zbiorem reportaży. No, to nie jest jeden bardzo długi reportaż. I każdy z rozdziałów jest tak jakby osobną historią. Jest to książka, która idzie... W ogóle zacznijmy od tego, że autorka książki, czyli Karolina Bednarz, jest japonistką i tłumaczką. I książka opiera się na bazie rozmowy z tymi kobietami. Każdy z opowiadań, z rozdziałów ma swoją tak jakby główną bohaterkę. I Karolina z nimi rozmawia. Rozmawia z nimi po japońsku i ona to tłumaczy też jako przyszła japonistka, mam nadzieję. Wiem, że no, na studiach uczymy się też właśnie kultury Japonii i poznajemy też takie pewne nieoczywistości. Nie wszystko z tego, czego dowiadujemy się na zajęciach, da się znaleźć w internecie, ucząc się samemu.
Jakie to są rzeczy? Bo te nieścisłości mnie zainteresowały. W sensie takie różnice kulturowe, takie bariery? Czy w jakim sensie to jest?
Tak, pewnego rodzaju różnice kulturowe. Na przykład, bardzo... Niemiły przykład, ale opowiem o nim. Mieliśmy ostatnio taki dość duży test. Materiał był zapowiedziany na określony tam zakres, ale w zasadzie inna wykładowczyni, która zna dobrze Japończyków, podpowiedziała nam, że tak naprawdę jak Japończycy nam mówią, że test będzie z jakiegoś zakresu, to nie, on nie będzie z tego zakresu. On będzie z tego zakresu i wszystkiego, co było wcześniej. I choć w to nie wierzyłam na początku, tak faktycznie było.
Brzmi przerażająco, ja nie chcę takich rzeczy. A w kontekście tego reportażu, czy pojawiały się tam też tego przykłady w opowiadaniach kobiet, z którymi rozmawiała pani Karolina?
Tego typu dokładnie nie, ale... Były to właśnie, no nawiązując do tego, że powiedziałam, że będzie mrocznie, to były to jednak reportaże ukazujące tą taką prawdziwą twarz, nie prezentowaną twarz taką kawaii, cool, super, fajna Japonia, tylko właśnie tą taką do głębi czasem brutalną, tak jak na przykład... jak wyglądały rozwody w Japonii w czasach, no, w dwudziestoleciu międzywojennym i, no, mniej więcej nawet w XX wieku właśnie, jak bardzo brutalna jest tam ta rzeczywistość i patriarchalna też jest właśnie. Ja powiem ci szczerze, jak czytałam tą książkę, to się po prostu popłakałam. I bardzo wiele z tych reportaży zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No, nie było to wrażenie do końca pozytywne. Mega przyjemnie się to czytało. Chociaż właśnie są to pojedyncze historie, tak lektura jest moim zdaniem bardzo wciągająca. Jak zaczęłam to czytać, tak absolutnie nie byłam w stanie się oderwać. No tak, ale najbardziej mną wstrząsnął chyba reportaż o wagonach dla kobiet w metrze. Słyszałeś o czymś takim?
Absolutnie nie. Możesz rozjaśnić mi tą sprawę.
No to powiem ci tak, że w Japonii istnieją specjalne wagony metra tylko i wyłącznie dla kobiet. I zostało to wprowadzone przez to, że było bardzo dużo przypadków molestowania w pociągach. W czasie rush hours, gdzie był ścisk, tak właśnie bardzo dużo kobiet znajdowało się molestowanych i było to zgłaszane. W końcu było tyle tych zgłoszeń, że zrobiono takie osobne wagony. Przez jakiś czas cieszyły się nawet trochę większą popularnością, ale potem, tak jak Karolina Bednarz właśnie opisuje, no jednak zadziało się nieprzyjemnie, że stygma społeczna nałożona na kobiety korzystające z tych wagonów była zbyt duża i tak naprawdę no nie są tak używane, jak być powinny używane.
Dosyć przykra wizja, jeśli to słowo może w ogóle to opisać. A w jakich czasach w ogóle jest osadzony ten reportaż? Bo mówiłaś jednocześnie o dwudziestoleciu międzywojennym i o całości XX wieku. Kiedy ta Karolina rozmawiała z wszystkimi?
Karolina Bednarz rozmawiała z bohaterkami w koło... Reportaż został wydany w 2018 roku i mniej więcej w tym czasie ona z nimi rozmawiała. Jednak no jest to taki... Bohaterki są w różnym wieku. Duża część z nich jest kobietami dorosłymi, dojrzałymi, nawet starszymi w pewnych opowiadaniach.
Czyli jednak jest to przekrój w miarę wszystko współczesnych czasów. Jest to opis tego typu życia aktualnego w Japonii.
Tak, i moim zdaniem sprawia, że ta książka jest jeszcze bardziej dotykająca.
Faktycznie ciężkie tematy. Może nie tak mroczne tego typu, bym powiedział, jak w Perfect Blue, tylko jest ten temat uderzany od innej strony. Na pewno dla wszystkich właśnie, czy to studentów japonistyki, czy dla po prostu wszystkich fanów kraju Dalekiego Wschodu, to będzie coś wartego uwagi. Ale my dzisiaj mamy zaplanowaną jeszcze jedną książkę oprócz tego. Myślę, że tym razem nie osadzoną w Japonii.
Więc przemknijmy się do niej przez jeszcze ostatni japoński akcent. Into the Night. 沈むように溶けてゆくように Więc choć książka jest o spóźnianiu się na imprezy, tak my nie jesteśmy spóźnieni.
No, wydaje mi się, że tytuł jest dosyć nieadekwatny. Ponieważ jest to książka Kelly Quinlan, Late to the Party. Chociaż ona do końca nie jest spóźniona na tą imprezę, tylko ona po prostu nie chce na nią iść.
A, to jest takie drugie dno, kurde.
Tak, jest tam zaciągnięta siłą.
Okej, tego się spodziewałem.
Ale już jakby przechodząc do fabuły książki, opowiada ona historię Cody Teller i jest to dziewczyna, która jest troszeczkę taka niezręczna towarzysko. Ma dwójkę swoich przyjaciół, Jacorego i Maritze. W ogóle bardzo jestem fanką tych imion, takie niespotykane.
Czy to jest w Ameryce książka się dzieje?
To jest w Ameryce. Więc ja na początku w ogóle trudno mi było przeczytać te imiona, dziwnie mi się je czytało, ale troszeczkę się już do nich przyzwyczaiłam.
No, takie trochę na modłę J.K. Rowling troszkę, ale bym powiedział.
Ale chociaż autorka też nie jest Polką, więc nie mamy dysonansu typu Wattpad.
To prawda, nie ma tak. tego.
Wracając, właśnie Cody, jak mówiłam, jest taka dosyć niezręczna. Tak samo ma 17 lat, tak samo jak jej przyjaciele. Nigdy się nie całowała, nigdy nie była w związku, nigdy w ogóle za rękę się z nikim nie trzymała. Ona to tłumaczy tym, że jeszcze nie jest gotowa, że nie to, że tam powiedzmy czeka, nie wiem, że aż będzie starsza czy coś takiego, tylko no po prostu Nie nadeszła taka okazja. I ona woli właśnie spędzić na przykład weekend z dwójką swoich przyjaciół, zamiast gdzieś iść na imprezę czy coś takiego. Ale pewnego razu właśnie jej przyjaciele wychodzą z taką inicjatywą, że ej, bo jeden chłopak tam, co jest bardzo popularny w szkole, to robi imprezę i on mieszka niedaleko ciebie w ogóle i w ogóle chodźmy tam, bo jest, będzie super. I ona jest taka, nie, no ja nie chcę. I właśnie dlaczego jest tam zaciągnięta siłą. Ponieważ dzwonią do niej jej przyjaciele i mówią, ej, weź nas odbierz, bo pijani jesteśmy i nie trafimy do domu. I ona mówi, no dobrze, no przyjdę, tylko wiecie, przyjdę po was i od razu wychodzimy. Ja tam nie zostaję. I ona jest taka strasznie w ogóle zestresowana. No, ona nie lubi takich zgromadzeń wielkich i idzie na tą imprezę i po drodze spotyka całego winowajcę Rickiego, który właśnie wyprawił tą imprezę. Spotyka go w krzakach, jak całuje się z chłopakiem.
No nie. Tak chłop ze chłopem?
Brzmi to jednak jak typowy young adult. Co cię w tej książce zainteresowało na tyle, że chciałaś przyjść nam o niej opowiedzieć?
Najpierw ogólnie zainteresowało mnie, żeby ją przeczytać, to, że bardzo mi się spodobała inna książka tej autorki, o której już tutaj opowiadałam w ogóle. I tak. I to, że ona go jakby przyłapuje, to na tym to się nie kończy. Ponieważ ona mu obiecuje, prawda, że nikomu o tym nie powie, ale następnego dnia przychodzi do niego do domu z takim, że puka do niego, hej, pomóż ci sprzątać po imprezie?
To jest pierwszy krok ku nowemu życiu, po prostu tak wyczuwam.
Dokładnie. I właśnie o nią wtedy zapraszam, mówi, no dobra, no jak chcesz, to chodź. No jakby nie będę cię zatrzymywał, żeby pomóc sprzątać. I ona przychodzi i tak zaczynają coś tam rozmawiać, coś sobie do jedzenia robią. I ogólnie wychodzi na to, że bardzo dobrze się dogadują. I Ricky zapoznaje ją ze swoimi, właśnie ze swoją paczką znajomych i ona zaczyna spędzać z nimi coraz więcej czasu, bo są właśnie wakacje. I cały sęk w tym, że ona nie mówi o tym swoim przyjaciołom w ogóle. I zaczyna coraz mniej jakby się z nimi spotykać.
Prowadzi podwójne życie.
Coś takiego. No i jakby on do niej dociera coś takiego, że w sumie to nie ja jestem przegrywem, tylko w sumie to moi przyjaciele. I tylko dlatego, że ja się z nimi zadaję, to jakby tak wygląda moje życie, a nie inaczej.
To wszystko ich wina.
O mój Boże, co to był za... To demon wyszedł. Nie wiem, co się stało.
No, ale wracając, i ona ma ogólnie taki wielki kryzys w ogóle egzystencjalny, że co ja mam robić i no ogólnie nie ogarnia niczego, co ma zrobić. I a jeszcze kolejną najgorszą rzeczą jest to, że w tej nowej grupce znajomych jest pewna dziewczyna. I w tej dziewczynie Cody się zakochuje.
No, LGBTQ. No.
Tak.
Plus. Pół alfabetu.
No. Alfabetu, to prawda. No, czyli taka książka, bym powiedział, romansowa właśnie. Jednak to brzmi, jakby to stawiało na pierwszy plan. To
jest, no, romans nie jest pierwszoplanowy. Moim zdaniem pierwszoplanowy taki wątek to jest właśnie takie relacje z rówieśnikami, troszkę poznawanie samego siebie, raczej te klimaty. Hmm.
Czyli, no, tak jak już było opisane, taka książka młodzieżowa, w jakiej... Boże, przepraszam, zaplątałem się w tych właśnie enigmach pewnego sklepu z książkami, gdy chciałem się zapytać, w jakiej jest objętości ta książka? Czy to jest znowu do poczytania na jeden wieczór, czy bardziej na dłuższe posiedzenie właśnie na parę dni?
Z mojego punktu to były 2 dni. Ale wiadomo, jak ja czytam książki.
To wiadomo, to są pochłaniane książki.
Tak.
Dobrze. A więc 2 dni na książeczkę. Mamy dzisiaj aż 2 do wyboru, jakby ktoś był zainteresowany. Albo reportaż, albo teenage drama. A dzisiaj przy mikrofonach na kolację wybyli. Teraz w segmencie książkowym Natalia Rucińska. A przy mikrofonach, jeszcze raz możemy powiedzieć, Jakub Sopyło.
I Aleksandra Kaczmarek.
Miłego wieczorku.
Looking right, looking like all the stars are faded. I remember the night I was so frustrated. I touch your hand for the first time. I see it on your face and another lifetime's flashing by. I'm here standing in the same dress. You're in your apartment. I'm by, and I'm doing okay. In the back of my mind, all I hear is your name. I bet you're happy and that's fine, but I regret just one thing. I never got to change your mind. Talking wildly out of color.
there's any extra weight I carry? And do I think about the one that got away? I know his name. I think about
Kolacjuwa.